wiara jest wymywana z polskiego społeczeństwa.
No jest, Kościół tutaj bardzo dużo pomógł sobie w wymywaniu wiary z Kościoła w czasie pandemii, kiedy księża przestali być wierzący w prawo kanoniczne, a zaczęli być wierzący w prawo napisane przez urząd Morawieckiego na przykład.
Czy pan ma jakieś specjalne refleksje po tym, co się wydarzyło 11 listopada?
Konfederacja się pokazała, że to już jest zupełnie nie ta Konfederacja. I nie było incydentów w tym roku. Uważam, że one są kluczowe i potrzebne. Zagrożenie utraty niepodległości jest bardzo wysokie i nas to powinno prowadzić do takiego wnerwienia. Ja jeszcze muszę zrobić coś, jeszcze muszę wywołać jakiś incydent, żeby ktoś usłyszał i zobaczył.
Ale jak przyszedł Morawiecki, no to po prostu tak, to jest tak jak z Konfederacją. Powietrze uszło, zaczęło się ciągłe kłanianie, podporządkowywanie.
No dobra, ale co teraz, bo teraz to już stracimy niepodległość.
Wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Zapraszam na cejrowski.com/kosmetyki.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie Antysystem. Paweł Lisicki, Warszawa.
Wojciech Cejrowski, Preria.
Wojciech Cejrowski, Preria. Ale Preria prerią, Warszawa Warszawą. Pierwsze posiedzenie Sejmu za nami. Mamy nowego marszałka, czyli Szymona Hołownię. Myślę, że nie ma sensu, żebyśmy teraz dyskutowali na temat tego posiedzenia Sejmu, tam sporów o to, kto wicemarszałkiem, kto co powiedział i tak dalej. Jedna rzecz mnie uderzyła, która jest może warta uwagi, mianowicie to, kto w czasie przysięgi poselskiej dopowiadał: tak mi dopomóż Bóg. No i ciekawe jest to, że większość posłów Platformy Obywatelskiej nie dopowiedziała tych słów. Na przykład Donald Tusk nie wspomniał o tym: tak mi dopomóż Bóg, a znalazł się jeden poseł Lewicy, który powiedział tę formułę. No oczywiście to samo w sobie może nic nie znaczy, ale jednak pokazuje coś, co można by nazwać taką publiczną obecnością nawiązań do chrześcijaństwa.
U mnie? Gdzie one są? Tutaj są nawiązania do chrześcijaństwa. Staram się, żeby były. Przed robotą się przeżegnam, czy to w telewizji, czy na polu. Natomiast u tych posłów Lewicy, tego jednego, może szczere nawet, tylko niedouczony widocznie, bo żaden element lewicowego programu nie pasuje do katolicyzmu. Ani szerzej, do chrześcijaństwa nie pasuje większość. Gdyby chrześcijaństwo potraktować jak tam baptyści jacyś na południe Stanów Zjednoczonych, oni są w pewnym zakresie tradycyjni, ale jest cała masa rzeczy, które dopuszczają. Podobnie tam Anglikanie na przykład, ci co nie są pod papieżem, oni dopuszczają, że kobieta biskupem była, coś takiego. Cała masa lewicowego programu mieści się jakoś w chrześcijaństwie, im bardziej rozwodnione jest to chrześcijaństwo. To też pokazuje, że one są w sprzeczności. Chrześcijaństwo bardziej ortodoksyjne, katolickie, stoi w sprzeczności do marksizmu. Widać to po tym, że im mniej chrześcijański kościół, im mniej doktrynalny, tym więcej lewicowych postulatów pasuje do niego również. Więc ten, co powiedział: tak mi dopomóż Bóg, może po prostu uznał, że takie hasło ze sztandarów: Bóg, honor, ojczyzna i Marsz Niepodległości, to jest fajne, tak jakoś ogólnikowo.
Może tak być, ale ja tutaj wejdę w słowo, bo mi się z kolei, a propos tego Tuska wspomniałem, dlaczego wspomniałem o tym, że on nie powiedział: tak mi dopomóż Bóg. Z dwóch powodów. Powód pierwszy jest taki, że jeszcze kilka lat temu, kiedy Tusk walczył w Polsce o, brał udział w wyborach, potem został premierem, no co on zrobił? Postanowił wziąć ślub kościelny. Zaprosił różne media, no tam Fakt, Super Express i tak dalej, czyli pojawili się fotografowie, wiadomo tam i tak dalej. No i nagle się okazuje, że Tusk był wielkim katolikiem, nawet opowiadał o tym, jak on to chleb żegna zawsze przed jedzeniem i tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo, minęło raptem parę lat po obecności w Unii Europejskiej, a właściwie w tej Radzie Europejskiej, którą administrował, czy jest tam był sekretarzem, nazywanym dumnie przewodniczącym, nagle się okazuje, że nawet ta minimalna, no bo tu się chyba zgadzamy, że kategoria wypowiedzenia tak mi dopomóż Bóg, to już jest jakby takie minimum minimorum, jeśli chodzi o zaznaczenie swojego stosunku do religii, nawet to mu nie chce przejść przez usta. I drugi powód, no on przecież był przez 2 lata przewodniczącym, rotacyjnym wprawdzie, ale jednak największej europejskiej partii ludowej, która twierdzi, że jest partią chadecką. Więc to pokazuje, do jakiego stopnia już to rozmycie sięgnęło i jak ono wkroczyło również do Polski, jak ono podmywa, wymywa nawet te resztki, jakieś tam powiedzmy ślady tego, co zostało z dawnego przywiązania do Kościoła i do katolicyzmu.
Ale tam partia chadecka ma 2 czynniki w sobie. Chrześcijańska, czyli jesteśmy ochrzczeni, co niekoniecznie oznacza, że musimy chodzić do Kościoła, pracować na nasze zbawienie. Protestanci to mówią, że nie trzeba wykonywać tych wszystkich katolickich przesądów, żeby się zbawić. Tylko wystarczy kochać Pana Jezusa w jakiś dowolny, taki ogólnikowy sposób i już. I masz załatwione, a w zasadzie jest predestynacja i cokolwiek byś zrobił, to nie ma znaczenia, bo albo już jesteś zbawiony, albo nigdy nie będziesz. No, więc chrześcijańska i demokracja to niekoniecznie oznacza, albo wcale nie oznacza, katolicyzmu i takiej religijności, którą Pan by chciał widzieć. Że chodzi do kościoła, przyjmuje komunię świętą świadomie, co jakiś czas musi iść do spowiedzi, bo ma świadomość tego, że przekroczył prawo, zgrzeszył i że zrobił to z wolnej woli swojej, bo tylko wtedy mamy do czynienia z grzechem, a nie przez przypadek. No to tego tam to już w ogóle w Chadecji nie ma, bo jest ten drugi czynnik, demokracja. Współczesna demokracja to jest zaprzeczenie religii, katolicyzmowi, wszystkiemu. Ci, co mienią się demokratami, czy to lewicowi demokraci, czy chadeccy demokraci, to słowo demokracja powoduje, że to wszystko marksiści są. Tak uważam.
To prawda. Znaczy demokracja liberalna to jest z pewnością, to jest gwóźdź do trumny Kościoła, jeśli tak można powiedzieć, takiego określenia, chociaż wiemy dobrze, że Kościół przetrwa, ale w kategoriach, nazwijmy to, publicznych czy politycznych, tak można to na pewno powiedzieć. Ale ja mówię o tym nie dlatego, żeby się zastanawiać nad, nazwijmy to, prywatną pobożnością czy religijnością Tuska, która mnie kompletnie nie interesuje, ale ja mówię o tym, że jednak jest takie powiedzenie, prawda, że przez hipokryzję okazuje się szacunek pewnego rodzaju wartością czy normą społeczną. I tylko w takim sensie o tym mówię, że Tusk jeszcze ileś lat temu uważał, że musi wykonywać pewne gesty, bo to mu dobrze robi, nawet jak mu w to nie wierzył, albo uważał, że to jest instrument władzy. Teraz już zmieniło się to tak w Polsce, że on uważa, że to mu szkodzi. Dlatego zniknęło to tak mi dopomóż Bóg, które jeszcze kiedyś było obecne. No to pokazuje, oczywiście tylko jeden z wielu czynników, pokazuje jak zmienia się otoczenie społeczne i, że tak powiem, ta wiara, nie tylko prywatna, ale wiara również w sensie publicznym jest wymywana z polskiego społeczeństwa.
No jest, Kościół tutaj bardzo dużo pomógł sobie w wymywaniu wiary z Kościoła w czasie pandemii, kiedy księża przestali być wierzący w prawo kanoniczne, a zaczęli być wierzący w prawo napisane przez urząd Morawieckiego na przykład. Czyli odmawiali sprawowania sakramentów, bo władza mi kazała odmawiać. No, nie wolno odmawiać sakramentów, jak przychodzi penitent i mówi, muszę się wyspowiadać, to ksiądz ma możliwości odmowy ograniczone, no że jak o 3 w nocy mu przyjdzie, to może go ewentualnie przesunąć na 8 rano. Ale nie może po prostu zamknąć kościoła i wpuszczać tylko 15 osób na mszę, to nie wolno mu tego robić. Kościół przestał być wierzący, ci księża pokazali, że są niewierzący w prawo kanoniczne, doktrynę kościelną za wszelką cenę, że pójdę na stos, niech mnie Morawiecki wsadzi do więzienia, ale odprawiam mszę normalnie. Pokazali, że można przez internet, co jest nieprawdą, żeby spełnić wymogi prawa, to że można przez internet. No to już tak rozmyli, wymyli ludzi z kościoła swoim zachowaniem. Nie mówili, a na odwrót, że nie, przez internet nie można wielu rzeczy zrobić. Jak ktoś chce być wierzący, to musi przyjść do kościoła i ja wam to umożliwię, nawet gdyby mnie wsadzili do więzienia. Takich rzeczy nie mówili, tylko mówili odwrotne rzeczy. No to ci pan się dziwi, że się wymyło chrześcijaństwo
z Polski? Ja się nie dziwię, tak wie pan, tak konstatuje z taką zadumą, jak to się zmienia na naszych oczach. jak się zmieniają obyczaje, sposoby zachowania.
Kler natomiast... bardzo w tym pomógł w okresie pandemii, po to ona była. No i tak, i teraz mamy w Sejmie coś takiego, że niektórym przez gębę nie przejdzie słowo Bóg, nawet bez wiary w tego Pana Boga nie przechodzi im, bo to już jest niemodne.
To już jest niemodne, trzeba się podlizać światu, Brukseli, Zachodowi, a przede wszystkim Unii Europejskiej i unikać ile wlezie. Natomiast kiedy poprzednim razem żeśmy rozmawiali, to zachęcaliśmy do wzięcia udziału w Marszu Niepodległości. Tak. Nie wiem, czy pan ma jakieś specjalne refleksje po tym, co się wydarzyło 11 listopada? Bo ja szczerze
mam specjalnych... Tak? Mam refleksję.
Jaką?
Na moich występach dostałem coś, co też na Marszu Niepodległości było rozdawane. To jest taki banknot kiedyś z Kopernikiem, a obecnie tutaj jest tyle zer, że wychodzą poza margines. Gdzieś tam tu, przepraszam, wychodzą i zamiast Kopernika mamy Morawieckiego. Jest napisane pierdyliard złotych. Moim zdaniem pierdylion już nawet, nie pierdyliard. No i... To jeszcze Konfederacja robiła takie ruchy, podejrzewam, że to ktoś z Konfederacji mi przyniósł na jeden z moich występów i na Marszu Niepodległości też te pierdyliardy były rozdawane, ale Konfederacja się pokazała, że to już jest zupełnie nie ta Konfederacja. Brown jeszcze ideowo powiedział polexit i postawił kontrę islamizacji Polski, a Bosak już tylko tak ogólnikowo przemawiał i nie wiem, co on za kapustę wypowiedział z siebie. W Ameryce się mówi sałatka ze słów. Czyli jakieś takie zielone wypuszczał z siebie sałaty, kompletnie nic nieznaczące. Czyli ten marsz nie był ideowy. I konstatacja moja pójdzie o krok dalej. Dzisiaj do rzeczy, kiedy my tę rozmowę nagrywamy, czyli w poniedziałek w kiosku, pojawił się tekst o incydentach i nie było incydentów w tym roku. Ja opisuję incydenty na Marszu Niepodległości celowo. Uważam, że one są kluczowe i potrzebne. Pomimo, że są incydentami, czasami są nielegalne, czasami są bolesne. Nie tylko, że ktoś czerwoną racę przyniesie, bo to na stadionach też się dzieje nielegalnie. Tylko, że to, że nie było żadnych incydentów, świadczy o tym, że nie będziemy walczyli o niepodległość, że sprawa u tych Polaków, którzy poszli na marsz masowo, że nie ma poczucia wyraźnego zagrożenia, że ja muszę czemuś postawić kontrę. Muszę spalić flagę unijną, muszę spalić flagę tęczową, muszę coś jeszcze zrobić poza tym, że tutaj jestem. Ponieważ nie było incydentów, mówi się, że to był najbardziej pokojowy Marsz Niepodległości, to ja to tak odczytuję. On ludzi tylko uspokoił w kierunku zrobiłem z moją rodziną, maszerując pod flagą, na pokojowym marszu, zrobiłem z moją rodziną wszystko, co do mnie należy i ogólnie sytuacja jest spokojna, nie musimy robić nic więcej. Podczas gdy prawda jest taka, że sytuacja jest radykalnie niespokojna, zagrożenie utraty niepodległości jest bardzo wysokie i nas to powinno prowadzić do takiego wnerwienia, ja jeszcze muszę zrobić coś jeszcze, muszę wywołać jakiś incydent, żeby ktoś usłyszał i zobaczył. Nie było incydentów, czyli naród jest uśpiony, uspokojony. Zrobiliśmy co trzeba, jest w porządku, a dzisiaj wybraliśmy konia do Senatu, marszałka, więc jest znowu w porządku. Wszystko dzieje się demokratycznie jak należy, jest okej. Okay.
No to możemy powiedzieć tak, zostało to odfajkowane, bo to jest chyba w zasadzie określenie.
Szukałem tego słowa, ale ponieważ yerbę piję, to z fajką nie mam pierwszego skojarzenia.
Ja może też z fajką bezpośrednio nie mam skojarzenia, ale określenie jest chyba dobre, odfajkowane.
Bo no, rzeczywiście... Odfajkowane.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Rzeczywiście tak było. I tutaj chyba też dobrym tropem jest to, że tym punktem zwrotnym w tym, co się wydarzyło, było to, co stało się z Konfederacją. My żeśmy już też o tym mówili ze dwa razy nawet w czasie naszych programów, a to się tylko potwierdza, że z nich jakby uszło powietrze. No tak jakby, tak jak tym głównym motorem napędzającym ten ruch był sprzeciw wobec establishmentu i bardzo mocne stawianie tych kwestii, tych zagrożeń, o których tutaj była mowa, zagrożeń genderyzmem, zagrożeń wynikającym z tego, co Unia Europejska próbuje nam narzucić, no to w zasadzie gdzieś to zniknęło. Nagle się okazuje, że oni w zasadzie grają w tę samą grę, co cała reszta i są po tej stronie, co i wszyscy są. Więc no, straciło.
Nie ma opozycji. W tym parlamencie nie ma żadnej opozycji. Są tylko różne warianty tej pozycji, w której Polska jest w tej chwili.
No, PiS twierdzi, że jest największą opozycją.
Ale mówi nieprawdę, bo nie jest opozycją wobec czego? Polexit to nie PiS. Niebranie dotacji to nie PiS. Kopcenie w elektrowniach, bo nie mamy na razie innego paliwa ani nuklearnych elektrowni, to też nie PiS. Stawianie wiatraków, to wszystko, co te pierdyliony pieniędzy Morawieckiego, to nie jest opozycja wobec tego, co się dzieje, tylko to jest inne tempo.
Ale to zgoda. Znaczy, mnie najbardziej zaszokowało, to już, jeśli już, bo chciałem już przejść do następnego tematu, ale skoro już pan dalej pociągnął tę kwestię, że tak powiem, w tę stronę, to ja dorzucę od siebie. Najbardziej szokującą częścią tych ostatnich wydarzeń, przynajmniej dla mnie, były dwie rzeczy. Po pierwsze, wystąpienie prezesa Kaczyńskiego w Krakowie. Po drugie, wystąpienie premiera Morawieckiego w Sejmie. Najbardziej szokujące było dlatego, że jeden i drugi zaczęli uderzać w takie retoryczne tony antyunijne, a premier zapędził się tak daleko, że powiedział, że wskutek tych nowych rządów to Polacy będą musieli płacić podatek od samochodów spalinowych, a przecież to on się pod tym sam podpisał. A prezes Kaczyński wszystko wcześniej firmował, to co robił Morawiecki, czyli, że tak powiem, takie prowadzenie nas za rączkę coraz bardziej w stronę podporządkowania Brukseli. I oni teraz stracili władzę i nagle całkiem innym językiem mówią, jak komedianci, którzy wchodzą na scenę. Jeden zakłada, w pierwszej scenie gra, nie wiem, królewnę, a potem gra rycerza, a potem wojskowego. Zmieniają tylko stroje i w zasadzie na tym się ta cała historia kończy.
Tak, i naród ma się znowu nabrać na to, że oni są opozycją i gdyby kiedyś znowu przyszli do władzy, to zrobią reformę sądownictwa, postawią opór Unii Europejskiej, nie dopuszczą tych klimatycznych rzeczy wszystkich, nie dopuszczą tęczowych piątków w szkołach. Przy zapisu wszystko to, czego mieli nie dopuścić, to się stało, a reforma sądownictwa się nie stała. Ale teraz będą znowu Sakiewicz się reklamował, że musimy obronić wolne media. A przepraszam, bo my występujemy w gazecie, a ja cały czas jestem swobodny od tych powiązań. Może panu jest niewygodnie, że ja teraz będę...
Pan mówi, co pan chce, ja mówię, co pan chce.
Konkurencję wspomniałem. Sakiewicz, Gazeta Polska, to ja kiedyś przywoziłem sobie do Ameryki, żeby poczytać, a po jakimś czasie, jak to była obrzydliwa tuba PiSu się zrobiła, to przestałem to kupować, bo się nie nadaje na podpałkę nawet. I teraz on znowu będzie zbierał pieniądze na to, że on obroni wolne media. Ten aparatczyk PiSu przez wiele lat.
Na temat kolegi Sakiewicza się wypowiadał nie będę, to są pańskie słowa.
Przepraszam, natomiast... możemy wyciąć.
Nie, proszę bardzo, to jest, mówię, pańska opinia, ja nie muszę się z nią zgadzać. Natomiast ja patrzę na to w bardzo podobny sposób. Znaczy patrzę na to tak, że to, co mnie najbardziej interesowało tak naprawdę i to, co sprawiało, że można było przynajmniej na początku sądzić, że PiS oznacza realną zmianę, to było mocne postawienie sprawy naszej niepodległości. I to, co było nadzieją, dla mnie przynajmniej, to było to, że się przeciwstawili temu pomysłowi w 2014 roku Unii Europejskiej, żeby przymusowo relokować uchodźców. Oni się temu rzeczywiście postawili, dzięki temu wygrali wybory. Potem nawet coś tam próbowali twierdzić, że będą bronili polskiej racji stanu i że nie ulegną. Ale jak przyszedł Morawiecki, to po prostu tak, to jest tak jak z Konfederacją. Powietrze uszło. Zaczęło się ciągłe kłanianie, podporządkowywanie, zmiana języka. To od razu widać, znaczy wszystko jest wtedy nieszczere, oczka latają, tak. Język się zmienia, pojęcia
oczka
się...
Oczka latają, noc się wydłuża, tak, Pinokio tak, się tak, pojawia. Byłem,
po prostu potem traci
byłem na grobach z mamusią moją przed Wszystkich Świętych. I wujek mi powiedział, że w Płocku... A ten mój wujek to raczej antykościelny się zrobił i taki, że woli Tuska od Kaczyńskiego. On skonstatował, że w Płocku za czasów PiSu pojawiło się kilkanaście tysięcy Pakistańców, jest cały obóz, bo petrochemia coś buduje, tam Orlen 5 czy coś. No to mówili to, co pan przywołał teraz w 2014, że zatrzymają imigrację, a jednocześnie zrealizowali imigrację w takim jednym, niech się Płock odezwie pod tym programem. Ile tego jest? Bo mój wujek twierdzi, że jest 14 tysięcy Pakistańców w jakimś ogromnym obozowisku. No już do Płocka nie pojechałem patrzeć i że oni budują petrochemię. Sami faceci. Co oni będą robić za chwilę? Może już coś teraz robią.
Znaczy PiS niestety przez te wszystkie lata udowodnił, że tak powiem, zachowując pod koniec, bo to też nie zawsze tak było, ale przynajmniej zachowując pod koniec tą taką bogoojczyźnianą retorykę, można prowadzić politykę pełnej uległości w stosunku do Unii Europejskiej, podpisywać się pod tym wszystkim, co Unia Europejska chce, jeździć tam i się poddawać, wycofywać się z tych ostatnich jakichś tam elementów naszej twardej postawy i wszystko to robił dlatego, bo inaczej się nie dało, bo taka jest konieczność, bo jak nie, to coś tam. No i konieczność okazała się jest taka, że jak tak robił, to ludzie już mieli tego dość i jakaś część ludzi albo na wybory nie poszła, albo się przerzuciła na drugą stronę. No tak to, niestety
wyglądało. No dobra, ale co teraz? Bo teraz to już stracimy niepodległość w szybkich krokach, bo ci ale drudzy to nie będą obcyndalać, tylko to się obcyndalał wobec narodu, tak jak Tusek no poszedł na ten ślub kościelny, bo tak wypadało w Polsce. No to PiS stawiał opór w słowach, ale nie w czynach, a ci już nie będą stawiali oporu, tylko powiedzą, właśnie tak jest dobrze, że było jedno wielkie państwo europejskie, bo przecież my nie potrafimy się sami rządzić. Widzieliście Jarosława przez te wszystkie lata, no nie umie rządzić. To lepiej, żeby Ursula von der Leyen nami rządziła.
Nie, no to jest to tak, to znaczy jedni udawali, że nie chcą, a drudzy nie udają, że nie chcą. Oj, to jest ta fundamentalna
Nie bez powodu,
różnica.
To pan jest redaktorem naczelnym, bo odfajkowanie pan wyszukał, a ja tylko umiem tak ogólnie. A jeszcze redakcja jest potrzebna.
Ale to ja tylko powiem, gdzie jednak pokładam pewną nadzieję. To znaczy, ja pokładam jednak pewną nadzieję w polskim narodzie, mimo wszystko. To znaczy uważam, że paradoksalnie może i dobrze się stało, że PiS te wybory przegrał, ponieważ, że tak powiem, zniknął ten element takiego paraliżu, że nie wypada, bo to nasi, bo to prawica, no to nie można ich tak krytykować, oni się starają, chcą, nie wychodzi, no cofają się, bo może nie można. Te wszystkie, to całe alibi zniknęło i w związku z tym liczę na co, może się przeliczę, ale często tak bywało, że ten duch narodowy, czy to poczucie obrony niepodległości i suwerenności nagle w Polakach zbierało w sytuacjach, wydawało się beznadziejnych. Może też tak będzie, a może tak nie będzie. Ale mówię przynajmniej, gdzie widzę pewną nadzieję. No, to znaczy, jak już jest Tusk z całą tą swoją czeradą, którzy nawet nie ukrywają, że najchętniej by nas oddali pod rządy Ursuli, to może wreszcie to ludzi w jakiś sposób poruszy. Bo jakby tego nie było, tylko byłby pan Mateusz, który by twierdził za każdym razem, że nie ma innego wyjścia, to jest bez alternatywy, musimy to zrobić, a jednocześnie cały czas byłoby to w imię Boga, narodu, ojczyzny, no to tego ten potencjał sprzeciwu by się nigdy nie mógł narodzić, byłby sparaliżowany, no bo jak to tak zrobić, to by się tak sprzeciwić, prawda, to nasi, no, dobrze,
dobra, chcą. Dobra. Może pan kombinuje w dobrą stronę, ja czekam, bo ja z kolei
ja też czekam.
Po drugiej stronie tęczy siedząc, myślę o tym, że może nam Pan Bóg pomoże w taki sposób, że wprowadzi nowe czynniki i Związek Sowiecki upadł sam. Myśmy protestowali, mieliśmy rok 56, 70, Solidarność, potem była i tak dalej, więc były jakieś nasze protesty, ale Związek Sowiecki i cały ten układ się nie zawalił z powodu naszych protestów. Ani z powodu Solidarności. Stan wojenny udowodnił, że się nie zawalił. On się zawalił z powodu zmurszałej struktury własnej wewnętrznej. No to może teraz Unia Europejska się po prostu sama zawali, nie pod wpływem naszych działań jakichkolwiek, tylko Pan Bóg zarządzi tak, że ona jest zmurszała i że kolaps nastąpi i gdy nastąpi, no to tak jak po I wojnie światowej nastąpił upadek wielkich mocarstw i zrobiło się miejsce, żebyśmy my własnymi siłami zbudowali niepodległość, bo inne siły zniknęły. Więc jak zniknie Unia Europejska, to może znowu własnymi siłami zbudujemy niepodległość.
Może tak być, ale a propos odwoływania się do patrzności, to mi z kolei się skojarzyło z wydarzeniem, które miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, nawet rozumiem, że po sąsiedzku u pana, to znaczy w Teksasie.
Papież jakby pan mówił, że Hiszpania jest po sąsiedzku ze Szwajcarią mniej więcej, dziękuję za uwagę.
Okej. Jakby pan powiedział, że coś się wydarzyło ze swojej perspektywy w Czechach czy w Niemczech, to ja bym uznał, no tak, no to jest z pańskiej perspektywy. Podobno, no dobra. Tak, ale okej. nie spierajmy się o to, czy to sąsiedztwo, co rozumiemy przez sąsiedztwo w Stanach. Tak czy inaczej, papież odwołał, pozbawił funkcji biskupa ordynariusza, biskupa Josepha Stricklanda z Teksasu. To taka bardzo ważna postać, my żeśmy też o nim parę razy chyba wspominali w naszych rozmowach, bo jako jeden z niewielu potrafił się przeciwstawić właśnie temu genderyzmowi, LGBT i po prostu porządny katolik. No, to trzeba powiedzieć, wielu takich nie ma, no to papież go odwołał i on udzielił wywiadu tuż w zasadzie tak przed naszym programem, to oglądałem, kiedy też właśnie napytany, no to co on teraz zrobi, co się będzie działo, to on mówi głównie o tym, że się będzie modlił za papieża i że wierzy w opatrzność i że wierzy w Boga. No to oczywiście pod tym względem to się wszyscy zgadzamy, ale odwołanie biskupa Stricklanda to jednak jest coś nowego, mam wrażenie.
No, to jest ruch polityczny, nie? Nie podoba się Franciszkowi, który jest marksistą, liberałem, osobiście z Ameryki Południowej przyjechał, peronistą jest. Jemu się nie podoba Kościół, tak jak Obamie się nie podoba Ameryka i doktryna kościelna mu się nie podoba. Oceniam wyłącznie po czynach. Nie wiem, co ma w głowie.
Po czynach i słowach, bo on to mówi. On to
tak, no mówi. No, nie podoba mu się to, tam trzeba zreformować to. Klimatem się Kościół ma zająć. Nie zajmuje się katolikami, tylko się zajmuje klimatem. Nie zajmuje się doktryną, tylko się zajmuje różnymi zjawiskami. Oraz nominacje, które robił. Jakiegoś zboczeńca z wyrokami ustanawia sędzią w sprawach właśnie takich, które dotyczą zboczeń. I tak dalej. I jednocześnie usuwa tradycyjnego biskupa, który na pierwszy rzut oka wygląda jak biskup katolicki, a nie jak ksiądz towarzysz Pieronek. Był kiedyś taki rzecznik episkopatu. Bardzo sprawny. Ale on miał krucyfiks na dewizce schowany gdzieś tam w kieszonce. Wstydliwa rzecz, jak chodził do Moniki Olejnik, żeby jej tam oczu nie wypalił ten krucyfiks. To on na dewizce nosił gdzieś ukryty i w garniturku chodził. No tylko koloratkę miał to. Chwała Panu, że miał w ogóle. Teraz wielu chodzi rozchełstanych, pytam. Ja mam zdjąć obrączkę, jak ty bez koloratki przychodzisz? Człowieku, księdzem jesteś. Ten biskup na pierwszy rzut oka wygląda jak biskup. Wyglądał jak biskup
Lefebvre. Wyglądał jak biskup i działał jak biskup.
Tak, i działał, realizował doktrynę Kościoła, trzymał się przepisów, nie folgował sobie w kierunku, no skoro mam w parafii dużo płacących na tace tęczowców, to może ja przymknę oko i jak Nancy Pelosi przyjedzie do mnie, to ja jej udzielę komunii świętej. I Biden jak przyjedzie, oboje zwolennicy aborcji, publicznie, wielokrotnie mówili, że są zwolennikami aborcji. Nie, że dopuszczają, zwolennikami są, bo to są prawa kobiet. To ja im, inni biskupi tak robili, to ja przecież dam, no prezydentowi nie dam komunii świętej. Strickland nie. Strickland mówił, że trzeba ich oficjalnie ekskomunikować i nie udzielać komunii w żadnym amerykańskim kościele. No i najpierw mu kontrolę przysłali z Watykanu, kontrola nic nie wykazała, a teraz niezgodnie z procedurą, jak twierdzą prawnicy kościelni, został usunięty z urzędu. Pytanie, czy w związku z tym, czy został. Bo Franciszek, zrobiłem sobie notatki nawet, zastosował jakiś że papież może, ale może pod pewnymi warunkami, gdyż, i tu są moje notatki, ołówkiem zrobione, Kościół to jest monarchia absolutna, ale papież nie jest władcą absolutnym, a jedynie regentem. I w związku z tym, pomimo że Kościół jest monarchią absolutną, panującym jest Jezus Chrystus, papież jest regentem na czas nieobecności władcy i regentowi nie wolno robić wszystkiego, co mu się podoba. Nie wolno robić mu wszystkiego, co robi władca.
Nie, to wszystko prawda, tylko tak jak mówię, z tej rozmowy z biskupem Stricklandem zrozumiałem, choć mówię, to była jego pierwsza wypowiedź publiczna, że on się zamierza podporządkować tej decyzji, która rzeczywiście sama w sobie, gdyby ją w kategoriach formalnych czy kanonicznych rozpatrywać, jest kompletnie pozbawiona podstaw, ponieważ wszystko to odbyło się prostym wpisem, że z dniem takim i takim pozbawia się biskupa Stricklanda funkcji biskupa ordynariusza i koniec. Nie ma żadnego uzasadnienia.
No to tak jakby ktoś, sąd jakiś wydał wyrok, skazuje się faceta na śmierć, no przestaje być urzędującym tam sufraganem diecezji, nie? Czyli księciem kościoła. Biskupem zostanie do śmierci. Nie można zmyć święceń biskupich z biskupa, więc biskupem będzie, ale biskupstwa miał nie będzie.
No nie
urzędu.
To jest, zresztą właśnie to jest też ciekawe, co będzie dalej, no bo to jest, jak mówię, no, znaczy, to jest też taka demonstracja tego pomieszania ról między byciem regentem, czy byciem kimś, kto jest tylko reprezentantem, a kimś, kto sobie przyznał arbitralną władzę absolutną w stosunku do wszystkich innych. No, jedna rzecz mnie też uderzyła, bo to praktycznie ta dymisja, czy to zdymisjonowanie biskupa Stricklanda było odnotowane praktycznie przez wszystkie media, i CNN, i BBC, i New York Times, i cała reszta. Ale bardzo ciekawym językiem oni to robili. Znaczy, bardzo ciekawy język, że tam papież walczy o sprawienie, żeby Kościół wreszcie stał się postępowy i usuwa te złogi, które mu w tym przeszkadzają. No po prostu nawet piszą otwarcie, o co chodzi w tej całej historii.
No i sam fakt, że źli ludzie popierają akurat tego papieża, jest świadectwem o tym papieżu.
Tak, i myślę, że to jest to świadectwo, które na tym możemy poprzestać. Już żeśmy też wcześniej o tym, co uważamy na temat papieża, mówili, ale jak mówię, usunięcie biskupa Stricklanda to jest, jakby to powiedzieć, nowy poziom obłudy i nowy poziom walki z Kościołem, jaki Watykan obecnie prowadzi.
Tak. I zastanawiam się, czy powiedzieć panu, co na kazaniu powiedział ksiądz mój tutaj, do którego jeżdżę czasami.
No to niech pan mówi i na tym zakończmy.
Tak. Najwyżej się utnie. To mi pasuje do tego. Ten ksiądz kiedyś był w wojsku i powiedział, że miał bardzo dobry słuch, na patrole chodził. Kiedy już zrobił błogosławieństwo wszystkiego od ołtarza i tak dalej, stoi przodem do ołtarza i już miał schodzić, nagle się odwraca do wiernych i mówi, że słyszałem, jak ktoś tutaj mówi inną wersję modlitwy pańskiej. Wiem, że w Watykanie zatwierdzili nowe, papież Franciszek zatwierdził nowe tłumaczenie Ojcze Nasz, ale nie należy, i proszę w moim kościele tego nie robić, poprawiać modlitwy, którą napisał sam Jezus Chrystus. To jest postawa normalnego księdza, nawet jeżeli w Watykanie coś wydali, jakiś dekret.
Słusznie.
No to zwykły ciura kościelny powinien wiedzieć lepiej i pouczyć swoich wiernych.
Pełna zgoda.
No, to takich postaw więcej, drodzy księża, w Polsce, bo Strickland, to, że został usunięty, to powinien być jakiś znak dla wierzących jeszcze księży w Polsce. To my o tym nie opadamy z Lisickim, biskupów. Dlatego, że o, jakieś tam politycznie coś w Ameryce i episkopat padnie czy coś. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest trzech biskupów w tej chwili znaczących, o których słuchamy. Lisicki zna nazwiska, zaraz powie. Oni mają być przykładem prawidłowej postawy księdza.
No, powiem tyle, że poza biskupem Stricklandem to jest na pewno biskup Schneider, kardynał Berg i kardynał Miller. Myślę, że to no są dobrze. Te nazwiska, które powinny, do których należałoby się odwoływać w tej sprawie.
To teraz już amen, zdecydowanie.